I kwadrans po godzinie 11. Janusz Rzeczkowski, kłaniam się i zapraszam do udziału w audycji w charakterze słuchaczy i nadawców komunikatów. Mowa tu oczywiście o politykach zaproszonych do naszego programu. W pierwszej parze telefonicznie łączymy się z panem posłem Jerzym Materną, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami również radny województwa lubuskiego, szef klubu Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Lubuskiego, pan Sebastian Ciemnoczałowski. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie, dzień dobry.
Właściwie chciałem rozpocząć od pytania, którego w scenariuszu dzisiejszej audycji nie było, ale dotarły do nas niepokojące informacje dotyczące wypadku drogowego, w którym uczestniczył poseł Waldemar Sługocki. Czy może Sebastian Ciemnoczałowski ma informację na ten temat, bo no to rzeczywiście niepokojąca informacja, także nie wiem, jeśli chodzi o stan zdrowia pana posła.
To zaskoczy mnie pan redaktor, dlatego że zwracam właśnie z rodziną z ferii, a wczoraj jeszcze pan przewodniczący...
Czy nie słyszał pan o tym?
Nie, poprosił mnie jeszcze w nocy późno, żebym tu z państwem właśnie dzisiaj się spotkał, także nikt do mnie nie dzwonił, nikt do mnie...
Rozumiem.
Nie telefonował, nie wysyłał SMS-ów, także nie wiem, ale po audycji oczywiście postaram się to sprawdzić.
Dobrze, w takim razie przejdźmy do programu i rozpocznijmy od sytuacji międzynarodowej, choć ona także w dużym stopniu dotyczy sytuacji wewnętrznej w Polsce. Rada Bezpieczeństwa Narodowego spotkała się z prezydentem, przedstawiciele najważniejszych sił politycznych, by omówić kwestię dotyczącą bezpieczeństwa i tego, co dzieje się na Ukrainie, napięcia na granicy z Rosją. To chyba dobry sygnał, że wszyscy spotkali się przy jednym stole, bo komunikaty, które płyną po tym spotkaniu, no, wskazują na to, że jest pewne porozumienie klasy politycznej i zrozumienie dla tego, co dzieje się na wschodzie. Jerzy Materna.
No ja się cieszę z tego spotkania. Oczywiście ono mogło być w ogóle wcześniej, wielokrotnie wcześniej, i ta współpraca mogła być o wiele lepsza, gdyby ta opozycja trochę się bardziej była rozsądna, ale cieszę się z tego, że doszło do tego spotkania. Ona miała, z tego co wiem, postać poufną. No jest komunikat pana prezydenta, że to była konstruktywna i podziękował za to spotkanie. Mam nadzieję, że będą następne. Sytuacja jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczna i widzimy to wszystko, co się dzieje wokół. Dobrze, że jest oczyszczenie Ameryki, Bidena, i wiem, że ostatnie komunikaty idą w tym kierunku, żeby jednak zwiększyć ilość żołnierzy na flance wschodniej, czyli mam nadzieję, że i w Polsce będzie więcej żołnierzy, że będzie taka sojusz, można powiedzieć, większy w stosunku do Ukrainy i będziemy więcej dostarczali broni, amunicji i w ogóle wszelkiego sprzętu, chociaż jest opór materii Niemiec, który jednak nie za bardzo chce w tym kierunku iść. Mam nadzieję, że jednak wszystko się dobrze skończy. Na końcu będzie to, że Rosja oczyźwieje i mam nadzieję, Chińczycy w tym momencie też, bo zbliża się olimpiada, że będą dążyć do tego, żeby jednak w trakcie olimpiady nie było tego zdarzenia przykrego. No i po oczywiście.
Tak, historia zna te przypadki i także koincydencje czasowe, że po któryś z igrzysk doszło przecież do ataku na Krym. Sebastian Ciemnoczałowski, Tomasz Siemoniak reprezentował Platformę Obywatelską i tutaj jakby słowa, które padają ze strony pana ugrupowania, wskazują na potrzebę takiego wspólnego, solidarnego podejścia i stanowiska w tym temacie.
No tak, szanowni państwo, i apelowałbym do pana posła Materny, żeby nie rzucał odpowiedzialności, czy nie zaczynał swojej wypowiedzi od jakichś problemów, które niby ma opozycja, bo państwo rządzicie od 6 lat i skłóciliście się ze wszystkimi sąsiadami i z Unią Europejską i ze wszystkimi. Dobrze, że jesteśmy w tych strukturach Unii, dobrze, że jesteśmy w strukturach NATO, bo tam są jednak mądrzejsi od was ludzie, ale nie o tym chciałem mówić.
To do tematu w takim razie.
Poseł Materna i rzeczywiście w tej sprawie jest wymagany absolutny konsensus polityczny wszystkich ugrupowań w Polsce. I tak powinno być zawsze i w ogóle polityka zagraniczna powinna mieć pewien konsensus we wszystkich sprawach zawsze. I tak kiedyś było. No niestety PiS to zmienił. Ale rzeczywiście mamy poważną sytuację kryzysową. Natomiast ja nie sądzę, żeby doszło do konfliktu jakiegoś międzynarodowego. Mieliśmy już podobną sytuację, kiedy na wschodzie Ukrainy Rosja zaatakowała Donbas i przejęła Krym. I jeżeli dzisiaj Putin straszy wojną i reakuje swoje wojska, bo to jest faktem rzeczywiście i jest to sytuacja niebezpieczna, to jednak zawsze w takich sytuacjach coś się kryje w tle, jakieś inne interesy i Putin na pewno ma coś do ugrania na arenie międzynarodowej. No widząc to, że dzisiaj naprawdę i premier Wielkiej Brytanii tak naprawdę ma ogromne kłopoty na swojej arenie wewnętrznej i Joe Biden, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, no jego poparcie w tej chwili w sondażach jest bliskie dna. Natomiast wie o tym, że dzisiaj Stany Zjednoczone, główną mocą konfliktu dla Stanów Zjednoczonych, no to jest jakby wojna gospodarcza między Stanami i Chinami. No i widząc te słabości, wiedząc, że Stany Zjednoczone na dwa fronty grać nie mogą, czy wojny, czy nawet takich podjazdów przedwojennych uprawiać, no to wykorzystuje tą sytuację. Pewnie coś chce wynegocjować, jak to zawsze w tej sytuacji Rosja. Temu się jednak trzeba przyglądać bardzo uważnie i w konsensusie, tak jak zresztą nasz wiceprzewodniczący.
No pytanie tylko tak. Pytanie tylko, czy jest konsensus na poziomie Europy i NATO? Dlatego, że kiedy patrzymy na reakcję Niemiec, które to Niemcy blokują przestrzeń powietrzną dla samolotów z Wielkiej Brytanii, które wiozą uzbrojenie na Ukrainę.
No i amunicję ze strony...
Tak, no jednocześnie wysyłają szpital polowy i zużyte hełmy. To czy Europa mówi wspólnym głosem w tej sprawie, panie pośle? Poseł Jerzy Materna.
No właśnie cały czas to podkreślałem, że no, chcielibyśmy, żeby cała Europa wspólnie, tak jak opozycja zrozumiała i jednoczyła się, bo sprawa naprawdę wysokiej powagi wymaga i mam nadzieję, że oczyźwienie też Niemiec, bo tak jak kiedyś Lech Świętej Pamięci mówił o tym w Tbilisi, to po prostu zagrożenie jest przeogromne. No, jeżeli Ukrainę zdobędzie Rosja, a dąży do tego, żeby jednak zjednoczyć się po prostu tak jak to było przed 90 rokiem. Za chwilę Estonia i Łotwa i Litwa, oni też no, czują się zagrożeni w tym momencie. Musimy być jednością i sprawa tego Nord Stream 2, która od wielu lat wzbudzała wśród Polski obawy, iści się. No, ja powiem, dzisiaj grozi też gospodarcza tragedia, bo nie ukrywajmy, że podwyżka gazu, ale jest to związane niestety z sytuacją działania Niemiec, no, powoduje to. Dzisiaj ja spotkałem się jeszcze wczoraj z prezesem obrotu detalicznego w PGNiG-u w sprawie podwyżek cen gazu. Tu tej firmy duże w Lubuskim proszą te spotkanie, ona dojdzie do środy. No ale niestety jest dyrektywa unijna, która nie pozwala wręcz na sprawę, jeśli chodzi o regulacji pomocy.
Poproszę jeszcze o komentarz ze strony Sebastiana Ciemnoczałowskiego jakby do kwestii tej solidarności europejskiej i tego stanowiska Niemiec. Tutaj prawdę mówiąc, to o czym powiedział w tej chwili pan poseł Jerzy Materna też w pewnym sensie zahacza o pana środowisko polityczne, dlatego że premier Mateusz Morawiecki wezwał Donalda Tuska jako szefa Europejskiej Partii Ludowej do ustąpienia ze względu na to, że nic nie zrobiono, by zablokować budowę Nord Stream 2 i teraz właśnie Rosja wywiera presję na Unię Europejską, rozgrywa z Niemcami. Niemcy są przeciwko zbrojeniu Ukrainy. To wszystko nie wygląda dobrze. Jak pan to skomentuje?
No fatalnie skomentuję, dlatego że znowu premier Morawiecki miesza politykę bieżącą w ważnym momencie z ważnymi sprawami międzynarodowymi i zwalanie już od 6 lat, jak PiS rządzi, na tą platformę i na tego strasznego Tuska jest po prostu kompromitujące. Już innych argumentów nie macie. Jeszcze raz podkreślam, PiS skłócił nam z całym światem. Nawet Węgry nas lekceważą, więc może San Escobar wymyślona przez waszego ministra spraw zagranicznych wyspa ewentualnie ma z wami jakieś przyjazne relacje. Więc proszę się nie ośmieszać. Natomiast ja może powiem o tym, co zapytał rzeczywiście pan redaktor i co jest ważnym tematem, o tą solidarność europejską i o postawę Niemiec. I o ile w fazie werbalnej ta solidarność jest jakby jednoznaczna, bo i kanclerz Olaf Scholz powiedział bardzo wyraźnie, że Rosja zapłaci wysoką cenę w przypadku inwazji na Ukrainę i że powtórzył, że milczenie w sprawie Ukrainy w ogóle nie wchodzi w rachubę. Natomiast tam też jest sytuacja, no w ogóle to Rosja wykorzystuje, a my się nie dajmy w to wciągnąć. Wykorzystuje właśnie Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, ale także w Unii Europejskiej trudną sytuację, bo niedawno jesteśmy po wyborach w Niemczech, jest tam nowa koalicja, jak państwo wiedzą, SPD, Zieloni i FDP, czyli to demokratyczne uprogramowanie. I oni wpisali niedawno swoje porozumienie koalicyjne wszelkie antywojenne aspekty. Zresztą Niemcy, musicie państwo pamiętać, mają trudną w tym przypadku historię z czasu II wojny światowej i te wyrzuty sumienia w nich cały czas gdzieś głęboko są. Ja wierzę w europejską solidarność, ona jest, ale co dla nas jest jeszcze ważniejsze, my jesteśmy członkami NATO i ten paragraf 5, który mówi o tym, że w przypadku zaatakowania na jedno państwo sojusznicze jakichś obcych sił, NATO będzie reagować. Dla mnie to jest największym dzisiaj gwarantem.
Panowie, na koniec prośba o komentarz do sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl. Gdyby znaczna część opozycji wystartowała z jednej listy, Koalicja Obywatelska Polska 2050, Lewica i PSL, to taki komitet zyskałby 50%, natomiast Zjednoczona Prawica 35%. W tej sytuacji zasadne wydaje się pytanie, czy takie szerokie porozumienie jest w ogóle możliwe. Sebastian Ciemnoczołowski.
To pokazały wybory prezydenckie, gdzie Rafał Trzaskowski naprawdę osiągnął bardzo, bardzo przyzwoity wynik. No 49 niemal procent, więc tam różnica była śladowa. Pokazały to
wybory, pół miliona głosów,
gdzie zjednoczona opozycja wybrała na ścianie wschodniej wybory prezydenckie w ważnym mieście. No to też potwierdzają inne wybory, także lokalne, uzupełniające, gdzie zjednoczona opozycja wygrywa z PiS-em. No i w sytuacji, kiedy PiS doprowadził do ogromnego kryzysu gospodarczego w Polsce, do drożyzny, do ogromnej inflacji, do wzrostu ceny gazu, energii, do wydatków budżetowych rozmuchanych na niespotykaną po 89 roku skalę, no jest jakby niezbędne próbowanie ułożenia takiej koalicji. Czy to się uda? To jest jakby inne pytanie.
No, ale takie pytanie padło.
No, panie redaktorze, no to to przesądzą pewnie rozmowy, które gdzieś tam się kuluarowo toczą między liderami opozycji.
I pan poseł
wielokrotnie apelował o takie zjednoczenie i mam nadzieję, że uda się to osiągnąć.
I poseł Jerzy Matera.
No to jest ich problem. Widzieliśmy wybory do Europarlamentu, jak z pretestem przegrali. I ja jestem za tym, żeby jak najbardziej się po prostu zjednoczyli, bo przynajmniej będzie jasny obraz, kto jest za prawdziwą Polską, a kto jest po prostu przeciwko. Niech tylko to PSL odczuł do dzisiaj. To, że poszli razem z Platformą Obywatelską. Ta Platforma Obywatelska z 2005 roku, która chciała, była bardzo prawicowa, centroprawicowa, gdzie jest ona dzisiaj. Z lewicą i z PES i po prostu to jest skrajności, ale się cieszę, że tak jest. Niech to będzie wyraziste. Polska potrzebuje tej wyrazistości. A jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy, co pan Ciemnozowski tutaj przed chwilą mówił, no serca kłamstw, Jobel, jeśli chodzi o to, że PiS ma wspólnego z podwyżkami.
Nie, nie zakłamie pan rzeczywistości,
w ogóle
to widać w gazem, i odczuwają to obywatele.
To jest po prostu kolejne kłamstwo, powtarzane 1000 razy, staje się, ma być prawdą.
Niech pan idzie do sklepu.
Unia Europejska dzisiaj nie służy temu, żeby
niech
po prostu
pan zapłaci rachunki,
rozwijała się Europa. Unia dąży do tego, żeby po prostu rozbić, właściwie przeniesie się przemysł poza Europę, na Bliski Wschód, na inne kraje, jeżeli będzie gaz dalej tak w
panowie,
takiej formie, że dyrektywa unijna mówi o tym, że nie można wspierać średnie i małe przedsiębiorstwa, co opozycja krzyczy, a dyrektywa mówi inne. Więc wzywam Platformy Obywatelskie, niech w Unii Europejskiej...
Panowie, bardzo dziękuję za pierwszą część Lubuskiego Forum Polskiego Radia Zachód. W tej części wysłuchaliśmy pana posła Jerzego Maternę, Prawo i Sprawiedliwość, oraz Sebastiana Ciemnoczowskiego z Platformy Obywatelskiej. Bardzo panom dziękuję i kłaniam się.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
I druga część Lubuskiego Forum Polskiego Radia Zachód. Przy mikrofonach tym razem pani Anna Chinalska, radna województwa lubuskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz pan poseł Bogusław Wątor, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowa Lewica. Kłaniam się.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry pani radna, dzień dobry państwu.
Witam panie pośle.
Rozpocznijmy od pana posła, od sytuacji dotyczącej lubuskich struktur Nowej Lewicy, bo jak wiemy, te zostały rozwiązane przez zarząd krajowy. Jak pan z perspektywy tych już dni ocenia tę sytuację i otrzymał pan już formalną decyzję dotyczącą tej sprawy i tego, że przestaje pan być de facto przewodniczącym lubuskich struktur?
Znaczy nie otrzymałem jeszcze żadnej oficjalnej informacji w tej sprawie. W poniedziałek zwróciłem się mailem do przewodniczącego Czerzastego, że proszę o przesłanie uchwały i uzasadnienia, no żebym znał szczegóły. No a tak z tym przewodniczącym, no to tak trzeba będzie ostrożnie, no bo my się od tego, nie tylko ja, ale pozostali koledzy, których to dotknęło. Przecież pamiętajmy, że mówimy o rozwiązaniu wszystkich struktur, nie tylko wojewódzkich, ale też i w powiatach. No pan Czerzasty wyszedł z założenia, że musi spowodować tak, żeby pan Jędrzejczak mógł wszędzie poukładać swoich ludzi przychylnych panu Czerzastemu, więc to dotyczy i powiatów, i to dotyczy również szczebla wojewódzkiego, no ale no, że tak powiem, czas pokaże, co z tego wyjdzie. Formalnie ja jeszcze na ten temat nic nie wiem, wiem tak jak wszyscy z doniesień medialnych, a bezpośrednio z Polskiej Agencji Prasowej.
To jeszcze zapytam się pani radnej, która bądź co bądź jest członkiem koalicji rządzącej regionem, a rządzi Platforma z PSL-em i z SLD i z bezpartyjnymi. Właśnie, czy ta sytuacja w jakiś sposób wpływa na koalicję sejmikową?
A jeżeli pani, przez panią radną, żeby mógł powiedzieć, w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie koalicyjne i tutaj wszystko jest tak, jak było do tej pory. Pamiętajmy, że Platforma Obywatelska i PSL podpisywały umowę z SLD, nie z Nową Lewicą, podpisywały umowę z Wątorem, nie z kim innym, więc tu się nic w tej kwestii póki co nie zmienia.
Dobrze, ale niemniej poproszę jednak panią o komentarz i także zapytam o tą aktywność Tadeusza Jędrzejczaka, członka zarządu województwa, który już spotyka się z poszczególnymi koalicjantami. No i wszyscy deklarują, że teraz ta współpraca to już będzie się układać z Tadeuszem Jędrzejczakiem.
Są radni z SLD i z tego, co się dowiedziałam od mojej koleżanki radnej z SLD, Marii Jaworskiej, koalicja sejmikowa nie jest zagrożona. Obecnie koalicja w sejmiku województwa lubuskiego sprawdziła się wielokrotnie w trudnych sytuacjach i będzie dalej działać dla dobra i rozwoju naszego województwa lubuskiego. A tu dla kolegów tu z SLD i dla SLD całego, no życzę takiego pozytywnego zakończenia tego konfliktu, jaki jest.
Rozumiem. Czyli krótko w temacie i przechodzimy do sprawy, która dotyczy no już nas wszystkich, nie tylko tego czy innego ugrupowania, czy tego czy innego polityka, ale kwestia sytuacji epidemicznej w Polsce. Widzimy, że Omikron no, bardzo mocno się rozprzestrzenia. To już dziesiątki tysięcy potwierdzonych zakażeń codziennie. No, widzimy testowanie w tej chwili bardzo, bardzo mocne. Także wkrótce, mamy nadzieję, że w województwie lubuskim, także w tych aptekach będzie można się testować na taką zdecydowanie większą skalę. Jak państwo oceniacie tę sytuację? Jakie konsekwencje dla nas ta sytuacja przyniesie? Pani Anna Chinalska.
Ja uważam, że jesteśmy krajem, który na drodze Omikronu no jest w pewnej takiej części bezbronny, bez dobrej strategii. Owszem, pan minister Niedzielski zapowiedział testowanie w aptekach, kolejne łóżka covidowe i umożliwienie osobom 60+ zbadanie przez lekarza rodzinnego oraz skrócenie kwarantanny. Jest to dla mnie takie tworzenie pewne pozorów. Dlaczego? Rząd postanowił, że od 27 stycznia będą powszechne szybkie testy antygenowe. To uważam, że jest dobrą decyzją, bo to po prostu ułatwi testowanie. Ale zostało wprowadzone w ostatniej chwili, bez przemyślenia, bez wcześniejszych planów. Dlatego stwarza pewne wątpliwości. Jakie? Na przykład, jak zapewnić w aptece bezpieczeństwo kupującym leki? Jak zapewnić bezpieczeństwo szczepiącym się? No i czy Polacy z tej oferty skorzystają? Bo dodatni wynik będzie skutkował powiadomieniem sanepidu, a więc przymusową izolacją. Dziś mnóstwo ludzi wykonuje też samodzielnie, czyli płaci tam 40 czy 60 zł, bo nie chce podlegać kontroli sanitarnej. Wydatek jest spory, ale ludzie sobie kalkulują, czy lepiej kupić samemu, czy po prostu zrobić ten test za darmo. I jeszcze tutaj ten nowy element strategii to skrócenie kwarantanny do 7 dni, bo ten Omikron rozwija się szybciej. To jest słuszne, bo czego się najbardziej boję w tym kolejnej fali? Boję się, że po prostu zostają zablokowane szpitale, zabraknie nam personelu medycznego, ale też mogą być przestoje w handlu, w transporcie, bo masa ludzi z powodu tego niewyszczepienia będzie chorować.
Oddajmy głos panu posłowi Bogusław Wątor.
Znaczy do tego, co powiedziała pani radna, no tylko mogę dopowiedzieć tyle, że z tego widzimy, że ilość zakażonych jest większa niż podają oficjalne statystyki i też ilość ludzi, którzy umierają, jest większa. Chcę dodać z uwagi na może nie bezpośrednio COVID, ale około COVID-a, no bo szpitale są przepełnione, blokują się kwestie związane z badaniami, z diagnostyką, blokują się kwestie związane z wykonywaniem zabiegu, co wielokrotnie niestety kończy się śmiercią i to też to wywołuje. A przechodząc już bezpośrednio do pana pytania i nie powtarzając tego, co powiedziała pani radna, chcę powiedzieć, że PiS złożył w czwartek nowy projekt ustawy, ciekawy bardzo, który ma być procedowany, pierwsze czytanie w poniedziałek.
Chodzi o zaostrzenie pewnych obostrzeń.
Tak. Ja to chciałem właśnie powiedzieć i to jest bardzo ciekawy projekt ustawy, dlatego że on będzie, tak można powiedzieć, powodował moim zdaniem donosicielstwo jeden na drugiego, bo jeżeli ja zakażę się koronawirusem i doniosę, że zakaziłem się w zakładzie pracy, a w tym zakładzie pracy będą osoby, które się nie zaszczepiły, no to one będą podlegały karze, krótko mówiąc, tego tytułu właśnie zakażenia.
To jest, tak interpretuje pan te przepisy.
Znaczy, no nie, no ja pokazuję, jaki jest mechanizm. Mechanizm jest taki, że zakażona osoba składa oświadczenie, że została zakażona w pracy. Pracodawca sprawdza osoby, które po prostu są, podaje listę, bo musi podać listę, bo inaczej on bierze na siebie wtedy odpowiedzialność tych ludzi, którzy są niezakażeni, no i oni wtedy będą ponosili odpowiedzialność, czyli tam chyba jest, jak się nie mylę, 115 tysięcy złotych, bo to jest pięciokrotność najniższego wynagrodzenia. Czyli takie rozwijamy, takie można by powiedzieć, donosicielstwo. Brakuje mi znowuż w tym projekcie ustawy tego, że nie ma żadnych działań w tym, żeby doprowadzić do tego, żeby osoby były zaszczepione. Wymusza się to na pracodawcach, praktycznie biorąc, właśnie tutaj te różne metody. O
których. Ale zdaje pan sobie sprawę z tego, że tu jest jednak pewien problem, także konstytucyjny.
Inne państwa sobie poradziły. Ja tylko pokazuję, że ja uważam, że tak powinno być i myślę, że rząd jest też do tego przekonany. Zresztą doradcy tak doradzali rządowi, tylko niestety i część elektoratu pisowskiego i część parlamentarzystów pisowskich to są antyszczepionkowcy. No i oni niestety tutaj grają prym. A chciałbym też, żeby w tej ustawie się znalazło, że powinny być osoby karane, które po prostu wpływają na świadomość społeczeństwa i to, żeby się nie zaszczepić, powiedzmy rzeczami, które można by jako bajki traktować, bo niestety...
Czyli wszelka propaganda antyszczepionkowa powinna być karana z urzędu.
Dyskusja ma prawo być, ale argumenty i rzeczy, które się nieraz powołuje i są to rzeczy, które są rzeczami nieprawdziwymi, to powinno być moim zdaniem, panie redaktorze, karane, bo dyskutować o tym, że ktoś chce się zaszczepić, czy nie chce, żyjemy w państwie demokratycznym, wolnym, każdy ma prawo, oczywiście trzeba to negować moim zdaniem, no bo gdybyśmy mieli więcej społeczeństwa zaszczepionego, nie byłoby tak tragicznej sytuacji, jaka już jest, a jaka jeszcze będzie praktycznie biorąc przed nami, no bo przecież
nie,
trzeba pamiętać.
Nie rozpoczniemy nowego tematu, ale w takim razie jeszcze tylko krótko. A pani Anna Chinalska, czy szczepienia powinny być obowiązkowe?
Uważam, że tak. I tu pan minister Niedzielski też zamierzał, jakby był zwolennikiem takiej ustawy, ale grupa posłów Zjednoczonej Prawicy to zablokowała po prostu te działania. I on jest zakładnikiem tych posłów, bo to była ustawa o weryfikacji szczepień przez pracodawców. I nadal niestety nie można egzekwować tych certyfikatów covidowych. Także gdybyśmy mieli lepszą wyszczepialność w tej drugą szczepionkę bądź trzecią, tak jak w innych państwach, to by było korzystniej. Dodam tutaj, że brytyjski minister zdrowia mówi, że musimy nauczyć się żyć w COVID-zie jak z chorobą sezonową, która może...
O tym mówi wielu specjalistów, to prawda.
Ale tam 84% mieszkańców jest wyszczepionych drugą i 64% trzecią szczepionką, a u nas tylko 57%
i 25% po trzech.
Właśnie, po trzech. No czyli
dobrze,
tu
pan
musimy
poseł,
więc szybciej się
panie pośle, to jeszcze raz, jeszcze bardzo proszę krótko, 20 sekund. Czy szczepienia obowiązkowe, czy nie?
Znaczy, my powinniśmy spróbować najpierw, tak jak w innych państwach to było, trafić do świadomości społecznej, żeby się ludzie sami zaszczepili, bo faktycznie obowiązek to jest już ostateczność. I państwom zachodnim w większości przypadków to się udało, więc dlatego dzisiaj mają lepszy stan. W tych państwach, których
ja
się
uważam,
to nie udawało, wprowadzano obowiązkowe... Wprowadzano obowiązkowe szczepienia, więc skoro nam się to nie udało, między innymi biję się w piersi ja jako polityk i pan, panie redaktorze, jako dziennikarz, że nam się nie udało trafić do świadomości. Powinniśmy być teraz za obowiązkowymi szczepieniami, chcąc uchronić wielu ludzi przed zgonami, tak najkrócej rzecz ujmując.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Anna Chinalska, Polskie Stronnictwo Ludowe, pan poseł Bogusław Wontor, Nowa Lewica, a już za chwilę część trzecia. Dziękuję, kłaniam się.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
I część trzecia dzisiejszej audycji, a w niej gościmy następujących panów. Piotr Szymański, reprezentujący Konfederację. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest z nami również reprezentujący wojewodę lubuskiego, jego doradca Grzegorz Maćkowiak. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozpocznijmy, utrzymując tą tematykę związaną z COVID, więc kwestia dotycząca szpitala tymczasowego w Zielonej Górze. Ona została niedawno podniesiona przez marszałek województwa z takim, można powiedzieć, zniecierpliwieniem, że nie można uruchomić tam tego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, a przecież wszyscy czekają, żeby to już mogło tam zafunkcjonować. No i wskazuje, że można by było przenieść ten szpital tymczasowy do Torzymia. Tu wczoraj pani dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wyraziła pewną wątpliwość, czy tak odległy od jednak Uniwersytetu czy Szpitala Uniwersyteckiego ośrodek to jest dobre rozwiązanie. Jak panowie oceniacie, pan Piotr Szymański?
To znaczy, ja uważam, że bardzo dobrze, że planuje się odciążenie i przywrócenie do normalnego funkcjonowania szpitali specjalistycznych. Uważam, że docelowo całą służbę zdrowia należy znormalizować, a walkę z COVID-em należy zacząć traktować jak walkę z każdą inną chorobą. Robią tak kraje europejskie jak Wielka Brytania czy Dania. No i to jest dokładnie to, co my jako Konfederacja postulowaliśmy od samego początku. Wszystkie obostrzenia, lockdowny nie miały sensu, przyczyniły się do 100 tysięcy nadmiarowych zgonów właśnie z tego powodu, że ludzie nie mieli dostępu do specjalistów, nie chodzili do lekarzy. No jesteśmy jako Polska liderem tej zatrważającej statystyki. No i moim zdaniem wszelkie właśnie kroki ku temu, żeby przywracać służbę zdrowia do normalności, będą w dobrym kierunku, a nie będą kontynuacją tej polityki nadmiarowych zgonów.
I Grzegorz Maćkowiak?
Myślę, że tutaj trzeba być bardziej pociągliwym w takich decyzjach. Przypominam, że mamy jednak mimo wszystko, wiesz, tak się ocenia szczyt piątej fali, czy też jest za progiem i nie możemy sobie teraz pozwolić na to, żeby tak duży wysiłek logistyczny, bo przypominam, no to jest rzeczywiście duża odległość. Szpital tymczasowy w Zielonej Górze ma zaplecze, ma kadry, to są naprawieni w bojach lekarze, którzy już od dłuższego czasu walczą z COVID-em i ratują życie i zdrowie mieszkańców województwa lubuskiego. Między innymi dlatego właśnie, że zostali oni zakażeni koronawirusem. Mówię o mieszkańcach i też wyleczeń jest bardzo dużo. I liczba łóżek jest też bardzo duża. Jest tam też zapas tych łóżek covidowych. To też powoduje, że no jednak województwo lubuskie jest dobrze zabezpieczone i przygotowane na tą nową falę, która nadeszła i niestety jeszcze w województwie lubuskim trwa. No dzisiaj mam tutaj informację z tego, co widzę, około 1000 nowych zakażeń, jeżeli chodzi o koronawirusa. No nie wiadomo, ile będzie z tego hospitalizacji. W każdym razie musi być zabezpieczona baza łóżek i teraz w tym szczycie pandemii przenoszenie szpitala, tak jak powiedziałem, ogromnej logistycznej operacji jest moim zdaniem nieodpowiedzialne. O tych rozwiązaniach możemy rozmawiać, jeżeli sytuacja się ustabilizuje. Wtedy wojewoda na pewno, wtedy wojewoda czy też rząd będzie rozważał takie rozwiązanie. Natomiast w szczycie fali, w szczycie pandemii, tak jak powiedziałem, piątej fali, bo mówimy tutaj o skali, na przykład jeżeli chodzi o kraj, około 50 czy więcej tysięcy przypadków, no jest to bardzo dużo. Nie możemy sobie na takie rozwiązanie na ten moment pozwolić.
Panowie, dziękuję za ten komentarz. W części trzeciej zaproponowałem także panom rozmowę na takie tematy, bo powiedzmy sobie, może niekoniecznie lubuskie, ale także ogniskujące gdzieś uwagę opinii publicznej. Mamy najświeższą informację dotyczącą sprawy głośnej gali MMA, którą miał organizować pan Marcin Neyman. Problem polega na tym, że twarzą tej gali był były gangster Pruszkowa, pseudonim Słowik, I to już samo sobie wzbudziło bardzo duże kontrowersje, że taką osobę wyciąga się jako celebrytę, teraz przedstawia. No a tutaj ta gala, która miała się odbyć, ma też problem ze znalezieniem miejsca, bo kolejni samorządowcy odmawiają. Ten Wieluń słynny, o którym była mowa w tym tygodniu, również odmówił. Jak panowie skomentujecie te sprawy? Pan Piotr Szymański.
To znaczy, panie redaktorze, szczerze mówiąc, zrobiłem dosyć duże oczy, jak zobaczyłem proponowany temat rozmowy. No, wydaje mi się, że ten temat jest już dosyć mocno rozeksponowany. Tutaj krucjata cała pana Stanowskiego przeciwko panu Najmanowi i panu Słowikowi zrobiła swoją robotę, ale uważam, że to jest trochę niepoważne, że my się tym zajmujemy, ponieważ te środowiska celebryckie i te jakieś gangsterskie, patologiczne, to są od wielu lat środowiska tych tak zwanych polskich elit, które się przenikają i nie sądzę, żebyśmy powinni marnować na to czas swój i słuchaczy.
No dobrze, czyli w pana ocenie jakby promowanie byłego gangstera na celebrytę i no jest jakimś tam taką rzeczywistością, która nie dotyka nas jako obywateli, tak?
W obliczu takiej inflacji, jaką mamy, w obliczu konfliktu, który może rozgorzyć 200 kilometrów od Warszawy, uważam, że są na pewno poważniejsze.
Nie, no, ale rozmawialiśmy o tym w dzisiejszym programie, a staramy się obdzielić państwa różnymi zagadnieniami. Grzegorz Maćkowiak w takim razie, bardzo proszę.
No, kontrowersyjna rzeczywiście gala, kontrowersyjne postaci. No, powiem tak, trzeba sobie uzmysłowić jedno, no, jakiś tam taki poziom minimalny, jakiś tam granic wyznaczanych w życiu publicznym, czy też no, innym, no, powinien istnieć. No, mimo wszystko, no, gang Pruszkowski i też no, tutaj szef tego gangu, tak, pan Słowik, no, to są osoby, które w latach 90. no, były postrachem Polski, no, to te morderstwa, te wszystkie zbrodnie, których oni dokonywali, to nie byli żadni tam pospolici przestępcy, jak to tam często się może mówi. To była naprawdę zorganizowana grupa przestępcza, która siała po strach przez bardzo długi czas w Polsce. I robienie z takiego człowieka, pana, znaczy Słowika, no to jest jego pseudonim, robienie szefa jakiejś organizacji, no, która tam ma się w jakiś sposób, mają się w tej klatce ci ludzie bić. No, całkowicie absurdalny pomysł. To znaczy promowanie kogoś takiego jakby... I co? I ten człowiek ma być teraz, rozumiem, jakimś celebrytą, jakimś punktem odniesienia, nie wiem dla kogo. No, no mam nadzieję, że to się rzeczywiście nie odbędzie. Pan Najman, myślę, że też jest dosyć taką dziwną postacią, także mam nadzieję, że tutaj do tego nie dojdzie. No na razie widać, że jednak pamięć o gangu Pruszkowskim i tym, co się działo w latach 90. jednak jest spora, skoro reakcja jest taka, no jednak w zdecydowanej większości potępiająca te działania.
Dobrze, to w takim razie wrócę jeszcze do pana Piotra Szymańskiego i może kolejne zagadnienie zyska jakieś zainteresowanie, więc kwestia nie tyle zatrzymania Michała M., zwanego szerzej jako raper Mata, za posiadanie 2 gram marihuany, co, choć oczywiście samo w sobie to też jest, może być przedmiotem jakiejś dyskusji, to mam wrażenie, że wraz z tą wczorajszą sytuacją na powrót w internecie obecna jest dyskusja, czy narkotyki miękkie, takie jak marihuana, powinny być zalegalizowane.
No to znaczy na pewno polskie prawo w tej kwestii jest zbyt rygorystyczne. Wiem, że część naszych posłów z Konfederacji znajduje się w parlamentarnym zespole do spraw legalizacji marihuany. Nie chciałbym tu teraz jednoznacznie mówić, czy legalizacja, czy depenizacja, ale na pewno to prawo jest do zmiany propos tej kwestii. A druga sprawa, że tutaj no na pewno wokół tego wątku też wybrzmiewa mocno postać ojca tego pseudorapera, Maty, który tam też twierdził, że dostawał jakieś telefony od służb, tak, że ktoś tam groził, że zabił jego syna. Są takie też informacje medialne. No i też myślę, że nad tym powinny odpowiednie służby się pochylić, bo jak wiemy, no są to osoby bogate, ten cały gościu raczej się wywinie, a podejrzewam, że dla jego kariery jeszcze ta cała sytuacja tylko będzie na plus.
Napędzi biznes, tak? Rozumiem.
Tak, dokładnie. Nie zdziwiłbym się w ogóle, jakby to było jakieś zamierzone marketingowe. No i w każdym razie też ciekawa opcja tego ojca właśnie rapera, który będzie się teraz robił na męczennika, na to, że go służby prześladują. No i to jest też taki kolejny temat, bym powiedział drugorzędny, ale faktycznie obecny w naszej debacie publicznej.
Tak jest, to jeszcze Grzegorz Maćkiewicz, bardzo proszę.
No myślę, że tutaj bardzo krótko, to znaczy służby zadziałały, mamy takie, a nie inne prawo, ten człowiek został zatrzymany, złożył wyjaśnienia z tego, co tutaj czytam w też medialnych doniesieniach, przyznał się do winy, został zwolniony z aresztu, rozumiem, przebywa teraz w domu, nie wiem, z ojcem, z rodziną, pewnie będzie wiele kroków prawnych podejmował, no jego ojciec, tak jak państwo powiedzieliście, jest bardzo znany, więc podejrzewam, że tutaj sankcja karna będzie pewnie minimalna, jak to często bywa w przypadku polskich celebrytów, którzy łamią prawo często, a potem nagle okazuje się, że ich kara albo kary, które otrzymują, są no śmiesznie niskie lub też żadne, więc no pewnie tak to niestety się pewnie skończy, natomiast no tak jak powiedziałem, służby normalnie zadziałały, to jest normalna prawdopodobnie sytuacja. Tak jak powiedziałem, wszystko przebiega normalnie, tak jakby się działo wobec każdego innego człowieka.
Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Piotr Szymański, Konfederacja, Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Janusz Rzyczkowski, dziękuję za państwa uwagę i towarzyszenie Radiu Zachód, jak zwykle po godzinie 11 w sobotę. Program zrealizował Marcin Kosiński. Audycja kolejna za tydzień w sobotę. Do usłyszenia.